Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo to nowy cykl audycji w Radiu Zachód. W niedzielę po godzinie 14 mówić będziemy o nieznanych wydarzeniach, zapomnianych faktach i ważnych uroczystościach. Dziś na inaugurację brawurowa ucieczka samolotem z Polski do Szwecji z 1951 roku oraz 60. rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca 56.
Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Eja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Ja jestem górny z kopalni. Jak Czarniecki do Poznania wracał się przez morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Ha, ha. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać. Mamy taka, taka, tak. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Niemiec Moskal nie osiądzie, gdy ją wszypałasza. Hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. Zgoda,
hey, zgoda.
Marsz, marsz Dąbrowski, zgoda. Do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją tarabany.
Bum, bum.
Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli. Mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli.
Heja,
marsz, marsz Dąbrowski,
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Za twoim przewodem dosyć tej niewoli. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Heja, marsz, marsz Dąbrowski,
Dąbrowski
z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania cofnął się przez morze.
Heja,
marsz, marsz Dąbrowski,
Dąbrowski
z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Mówi ojciec do swej basi, cały zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Heja.
ja marsz, marsz Dąbrowski do Polski z ziemi włoskiej za twoim szeregiem złożył się z narodem. Hej, ja marsz.
Historie pisane na nowo.
Było lato 1951 roku. Na szwedzkim lotnisku niedaleko Malmy wylądował sportowy samolot na pokładzie uciekinierzy z Polski. Wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej, gdy dwóch dwudziestolatków, którzy poznali się na lotnisku w Drożkach niedaleko Zielonej Góry, wpadło na pomysł ucieczki z kraju. Materiały archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej, raport Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, ściśle tajne. W dniu 3 sierpnia 1951 roku dokonano napadu na strażników pełniących służbę przy hangarach na lotnisku w Kobylnicy. Strażnicy zostali steroryzowani i skrępowani, po czym napastnicy po otwarciu szafy z kluczami wyjęli klucze do hangaru, jak i magazynu z benzyną, zatankowali samolot typu RWD-13 i wystartowali. Polskie Radio Zachód przedstawia Ucieczka.
Wtedy jeszcze pracowałem w wojewódzkim zarządzie KIN. To najpierw było w Poznaniu, w dyrekcji poznańskiej, a potem w Zielonej Górze. Przed wojskiem to było.
Wacław Górecki, rocznik 1929.
Bo te sprawy, które tam się potem zawiązały się już jako młodzieńczy pomysł, no to dopiero w 1948-1949 roku to się tak bardzo mocno się zawiązało. I po tym czasie, w 1950 roku mnie powołali do wojska i przerwałem myśli, nawet i kontakty z moim przyjacielem Drożyńskim. W 1945 roku, po przyjeździe z Lwowa, ja się zorientowałem, że jest ktoś, kto w Drożkach uruchamia po niemiecką szkołę Junkrów. I tam było trochę szybowców, był hangar, były zabudowania socjalne, kuchnia. I ja się do tego włączyłem w 1945 i w 1946 roku już myśmy latali tam. Kolega zrobił kurs instruktorski na samoloty. Kolega Drożyński, który to był promotorem tego, tak mówiąc, ale zdradził dla mnie tą swoją tajemnicę, bo nikomu nie mógł, tylko mnie. I w tym sposobem myśmy myśleli coś zrobić. Ale to jeszcze nie było tak dojrzałe bardzo. To jeszcze było w powijakach. Ale jak zaczęło się to krystalizować, ten pomysł, to mnie powołali do wojska. Jak powołali do wojska, to wtedy już, proszę pana, skończyła się moja zabawa z szybownictwem w ogóle i z lotnictwem. No, fantazja dziecięca, młodzieżowa. Zresztą ustrój nam ten nie pasował. I kolega, i ja byliśmy wychowani, jakoś tak powiedzieć, w duchu przedwojennym, jakimś takim katolickim, harcerskim, no inaczej powiem. Nawet te sprawy, gdzie te w katolickiej wieży spadochronowej zostali zamordowani, gdzie tam bronili to wieży harcerze, zrzuceni z góry, to było takie wychowanie przed wojną. Inaczej odczuwaliśmy i chęci poznania czegoś innego. Nie tylko to, co jest u nas w kraju. No. Chcieliśmy się nie tyle rozerwać, ale chcieliśmy poznać coś innego. Inny kraj, inne obyczaje. I to jest nas to kierowało, nas to napędzało. No, może nie więcej, ale czegoś innego. Czegoś innego. I to, co inne miałoby być, to by było wtedy może już tą końcówką życia.
No.
Były to tak zwane ziemie odzyskane, więc tereny poniemieckie, które Polska przejęła w 1945 roku i do 1950 roku trwało intensywne zasiedlenie. Ludność, która tutaj napłynęła, nie była jeszcze zintegrowana.
Profesor Robert Skobelski, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
To był zlepek różnych grup Polaków, którzy i ze wschodu przyjechali, i z Polski centralnej, i gdzieś z zachodu to byli reemigranci, i z południa. Ludność więc niezakorzeniona, niezintegrowana, do tego straszona przez władzę niemieckim rewizjonizmem, chociaż z drugiej strony no, twierdzono, że to są granice piastowskie i tak dalej, i tak dalej. I panowała tutaj atmosfera takiej tymczasowości. W ogóle jaki był powód ucieczek z Polski Ludowej? Pamiętajmy, że Polską od 1945 roku zaczęli rządzić komuniści. Rządy komunistów oznaczały zamknięcie i uszczelnienie granic i izolację od świata zewnętrznego, bo to też komunistom pomagało, stanowiło jedno z narzędzi lepszej kontroli nad społeczeństwem. Dlatego no, wielu ludzi decydowało się na nielegalne opuszczanie Polski. No choćby dlatego, że był zagrożony, choćby dlatego, że inaczej wyobrażał sobie powojenną Polskę. Ten ustrój, który wtedy w Polsce wprowadzono, nie oszukujmy się, no, wszystkich nie satysfakcjonował. I tych ucieczek pod koniec lat 40., na początku lat 50. było szczególnie dużo. Przy czym musimy powiedzieć, że najbezpieczniejsze ucieczki polegały na tym, jak ktoś nie wrócił z jakiegoś wyjazdu służbowego. Ale już mniej bezpieczne były ucieczki za tak zwaną zieloną granicę albo błękitną przez Bałtyk. A ta błękitna granica przez Bałtyk szczególnie była kusząca, bo pamiętajmy, że granica południowa, zachodnia była bardzo mocno uszczelniona. Wojska Ochrony Pogranicznej liczyły w połowie lat 50. prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy. To była niesamowita liczba. Granica była uszczelniona, a więc coraz trudniej było ją przekraczać. Natomiast Bałtyk kusił, bo wyspa Bornholm była blisko, bo Szwecja była blisko. No tam trzeba było wykazać naprawdę wielką odwagę w niektórych przypadkach. Szczególnie w latach 40. czy 50., zwłaszcza, że konsekwencje były tutaj niesamowite.
Materiały archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej. Komenda Wojewódzka MO w Zielonej Górze. Tajne. Drożyński Jerzy Zięba Stanisław i Zięba Stanisława w dniu 3 sierpnia 1951 roku z lotniska cywilnego w Kobylnicy koło Poznania dokonali nielegalnego przekroczenia granicy uprowadzonym samolotem należącym do Ligi Lotniczej, którym udali się na teren Szwecji. Ze Szwecji wyjechali na pobyt stały do Kanady, do miejscowości Toronto, gdzie mają przebywać do chwili obecnej.
To było spontaniczne. Spontaniczne. Razem robimy, razem działamy. No ale potem, jak to zazębiało się dokładnie, to mnie wtedy już nie byłem w wojsku. Nie miałem żadnych możliwości kontaktu. Nie mogłem być świadkiem tego, tylko przygotowań. Natomiast tylko z opowiadania z jego relacji, jego i jego znajomych, i jego rodziny. To mieliśmy startować z Poznania, z Kobylnicy w Poznaniu. W drodze mieliśmy dotankować paliwo i lecieć na Bornholm. Kolega w międzyczasie już tam dobrał innych przyjaciół, jak ja byłem w wojsku, i poleciał z takim panem, z Ziębą, z dziewczyną tego Ziemby, i ktoś był czwarty, jest, którego nie znam. Nie poznałem go.
Ludzie porywali się na to, żeby jednak do tej wolności jakoś dotrzeć, ryzykując dosłownie życiem.
Maria Tuniszewska-Ringby, dokumentująca ucieczki z PRL do Skandynawii na potrzeby Muzeum Bornholmu.
Trudno jest nam powiedzieć, ilu z tych śmiałków dotarło tutaj, nawet jeżeli udało im się przedrzeć przez kontrolę WOP-u, ilu z nich leży gdzieś tam sobie na dnie Bałtyku i nikt o nich nawet nie wie. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. To był okres zimnej wojny. Musimy cały czas o tym pamiętać, że to był okres zimnej wojny z podejrzliwością, prawda, po obu stronach. Nie było całkiem wiadomo, czy ten pan Kowalski, który tutaj trafił, mimo tego, że ryzykował życiem i tak dalej, czy on naprawdę jest uciekinierem, czy on po prostu nie jest może jakimś szpiegiem nasłanym, bo zdarzały się i takie wypadki. Potrzeba było trochę czasu, żeby ustalić tożsamość tych osób. Dostawali tutaj azyl bądź krótkie prawo pobytu, dlatego że chcieli po prostu jechać dalej, głównie do Kanady, do USA, a czasem nawet i do Australii.
Kronika Szwedzkiego Stowarzyszenia Historii Lotnictwa. 3 sierpnia 1951 roku na lotnisku Bultofta niedaleko Malm wylądował polski samolot sportowy. Na pokładzie było 3 Polaków.
Wtedy, kiedy oni lecieli, Oczywiście został namierzeni, namierzeni zostali przy radary. Samoloty migi latały obok, ale było takie zachmurzenie duże nad Bałtykiem, w tym rejonie, gdzie oni lecieli, że samoloty nie mogli zobaczyć. Tego RWD nie widzieli w ogóle. No, ale słyszeli, kolega słyszał, opowiadał, że przelatywały o niedaleko, koło nas, ale nie namierzyli. Co jeszcze bardzo było ważne, zaczął im się nad Bałtykiem silnik trochę słabny. Coś się stało z silnikiem, wszystko wyrzucili. Wszystko silnik, co było nawet stoteczkę do zębów, prawda, do pas, wszystko zostało wyrzucone, żeby tylko dolecieć. I tak udało się. To było tylko sportowy wyczyn. To dosłownie sportowy wyczyn, bo inaczej nie można tego nazwać. Albo trochę tak niepoważny wyczyn, bo można było pięknie zginąć.
Archiwalne materiały Archiwum Sił Powietrznych. Raport zwiadu dowództwa wojsk lotniczych z 10 marca 1951 roku. Materiały dotyczące niektórych lotnisk szwedzkich.
Lotnisko Bultofta położone jest na wschód od miasta. Posiada asfaltowy pas startowy 1200 na 60 metrów, obsługę radiową oraz jest oświetlone.
Jeden z eksponatów, który się znajduje w naszym Muzeum Lotnictwa Polskiego, jest w Dyczności i w tej chwili się z nim znajdujemy. Jest to samolot zaprojektowany specjalnie do upowszechnienia lotnictwa w ówczesnej Polsce. Jest to samolot trzyosobowy, pilot i dwóch pasażerów.
Zygmunt Szeremeta, Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Jest pokazany wysokościomierz, busola, pochyłomierz, prędkościomierz, wariometr. Żeby wykonać poprawny lot z tym samolotem, trzeba było mieć troszeczkę wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej, czy posługiwać się mapą, wskazaniem przyrządów, obliczeniami. Tam są urządzenia, przyrządy do sterowania samolotem, czyli jest orczyk, inaczej pedały. Hamulce są tylko po stronie pilota. Rążek do kierowania samolotem, czy do wznoszenia się w górę, w dół. Oraz, co też jest bardzo ważne, podwozie, które miało doskonałą amortyzację o dużym skoku, które pozwalało dosyć, że tak powiem w cudzysłowie, brutalnie przyziemić się, dotknąć powierzchni ziemi, a tym samym dobieg, czyli lądowanie samolotu było skrócone. Powiedzmy jakieś 50-60 metrów mógł wylądować.
No, to znaczy, były plany tylko, że nam jedno tankowanie samolotu nie da rady przelecić. Inna sprawa, że w międzyczasie, jak już o nie, to już opowiadał kolega, zresztą był tutaj, wrócił. No, wrócił w 1967 roku. Z sobą przywiózł troszeczkę preciozów jakichś tam i w Zabrzu, bo tam siostra druga była w Zabrzu i w Zabrzu jego tam zatrzymali, ale rodzina pojechała jakoś, wykupili go, no, nazwijmy to w ten sposób, wykupili, no i, ale myśmy się widzieli, tutaj przyszedł. Ja wrócił do Stanów, pisaliśmy do siebie cały czas, bo mam te wszystkie listy.
Manitou, Łecz, Ontario, 1 kwietnia 1957. Drogi Wacuś, nie wyobrażasz sobie, jak mi było miło otrzymać list od ciebie, starego przyjaciela. Wprawdzie niewiele piszesz, ale sam fakt, że wróciłeś z wojska i jesteś z powrotem w domu i mieszkasz w tym samym miejscu w Zielonej Górze, pozwala mi mieć nadzieję, że w następnym liście dowiem się o wiele więcej o tym, co się dzieje w Zielonej Górze i jak mają się nasze wspólne znajome i znajomi. Ja obecnie zamieniłem pracę pilota na elektrotechnika i spod chmur wpadłem głęboko pod ziemię, bo pracuję w kopalni miedzi i cynku. Mam jednak nadzieję, że to nie na długo i znowu w przyszłości wrócę pod obłoki. Na tym kończę, drogi Wacku, spodziewając się od ciebie długiego listu. Załączam pozdrowienia dla twoich rodziców, krewnych i znajomych. Jerzy.
To było zaplanowane. Tylko, że no, ja musiałem iść do wojska, nie było odwołania. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć tak, że rodzina Jerzego miała dużo kłopotów z tym, z jego ucieczką. To się wiązało z z odebraniem domu, który był własnością, no takie różne rzeczy, które były bardzo niesympatyczne dla całej rodziny. I rodzina właściwie wysilili, wyrzucili z pięknej willi, naprawdę mówię, najładniejszej willi w Zielonej Górze na jeden pokój na Zamkowej. Tak to się skończyło dla rodziny, dla siostry i mamy. Jak przesłuchania były, milicja i Urząd Bezpieczeństwa prowadził działalności, ale szczęśliwie, ponieważ ja już nie przychodziłem do państwa Drożyńskich, to zapomnieli o mnie. Całkiem zapomnieli. I nie dali adresu, nie pokazali adresu do urzędu, że ja tam, bo gdyby mnie, to byłbym przesłuchiwany w wojsku, w Krakowie. Te nieprzyjemności mi minęło. Robię, właściwie zakład usługowy prowadzę, już prawie 60 lat. No i klepię bidę. Bo interesu już nie ma takich z usług. Nie potrafię pić piwka pod ratuszem. Ja jestem człowiekiem czynnym i stale muszę być, coś pracować, coś robić, jakąś czynność wykonywać pożyteczną.
Była to audycja dokumentalna Kamila Chybkiego, realizacja Łukasz Zalewski. Radio Zachód, czerwiec 2016.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z biura kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwrók, jest go dosyć tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się wzdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela, czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Niemy dotąd parknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. Znowuśmy się dali wziąć na lep, położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep do eseju oczy przysłania. krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęków na nie. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce.
W drugiej części naszego programu 60. rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca 56. roku. 60 lat temu, dokładnie 28 czerwca, robotnicy wystąpili w Poznaniu przeciwko komunistycznej władzy. Wyszli na ulicę, domagając się podwyżek, ale także wolności. Poznański zryw był pierwszym tego typu wystąpieniem w powojennej Polsce. Protesty zostały krwawo stłumione. Władze wydały rozkaz strzelania do ludzi. Żołnierzom mówiono, że muszą stłumić proniemieckie rozruchy. Nieformalnym przywódcą poznańskiego czerwca był stolarz Stanisław Matyja. Po latach wspominał, że gdy robotnicy wyszli na ulicę wraz z sygnałem fabrycznej syreny, wydarzenia potoczyły się błyskawicznie.
Buczek zabuczał, to było już 10 po 6 i żeśmy wyszli. Naprzeciwko głównej bramy były mieszkania prywatne. Ci ludzie zobaczyli, co się dzieje, no ze łzami w oczach. Mężczyźni wdziewali marynarki, zaraz dołączamy do was.
I później od razu wzięła się taka grupka młodzieży. Idziemy na Muńską, bo od Cegielskiego delegacja nie wróciła z Warszawy. Po jakiejś godzinie czasu widzę w pasiatych ubraniach już więźniowie chodzą po ulicach. To znaczy się więzienie było rozbite.
Tragiczna historia Poznania 56 to historia Romka Strzałkowskiego. 13-letni chłopiec zastrzelony został przez funkcjonariuszy bezpieki.
Jego przecież na schodach, na pierwsze piętro takiego niskiego budynku, któremu naprzeciwko gmachu UB i tam na schodach go się zastrzelił. Kazali mu iść pod górę i z dołu strzelić.
Komunistyczna propaganda umniejszała rangę poznańskiego czerwca, między innymi przedstawiając te wydarzenia jako chuligańskie ekscesy. 29 czerwca ówczesny premier Józef Cyrankiewicz w przemówieniu radiowym bardzo ostro potępił te wystąpienia.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
Mimo zabiegów tej ludowej władzy, czerwiec 56 odbił się szerokim echem za granicami kraju na podstawie relacji świadków cudzoziemców, którzy byli na międzynarodowych targach poznańskich. Radio Wolna Europa informowało.
Władze komunistyczne ogłosiły w mieście stan oblężenia i wprowadziły godzinę policyjną od zapadnięcia zmroku do świtu. Po ulicach Poznania przebiegają patrole czołgów i samochodów pancernych. Dookoła miasta skoncentrowane są większe siły wojska i policji. Kontrole przejść granicznych między Polską a Niemcami Wschodnimi zaostrzono. Przepuszczane są wyłącznie samochody cudzoziemców wracających z targów poznańskich.
Radio Wolna Europa informowało też, że podczas walk w Poznaniu demonstranci zniszczyli urządzenia zagłuszające zagraniczne radiostacje. Zrywano czerwone flagi, symbol radzieckiej dominacji, i zawieszano biało-czerwone.
Demonstracje odbywały się przez szereg godzin w zupełnym porządku. Dopiero później przybierać poczęły charakter polityczny. Wyrazem tego było zerwanie czerwonych flag i ściągnięcie flagi sowieckiej z masztu przed wejściem na tereny targowe. Na murach ratusza i siedziby PZPR umieszczono napisy „Lokal do wynajęcia”. Tłum śpiewał pieśni patriotyczne i wznosił okrzyki przeciw panowaniu sowieckiemu w Polsce.
Po strajkach w Poznaniu zatrzymano około 700 osób, wiele z nich podczas śledztwa poddano torturom. Przed sądem postawiono 22 osoby, oskarżonym zarzucano współudział w napaści na funkcjonariusza UB. Do tego doszły zarzuty niszczenia akt urzędowych i wyposażenia więzienia opanowanego przez demonstrantów. Pokazowy proces relacjonowały media.
Jak już informowaliśmy w dziennikach radiowych, w dniu dzisiejszym w Poznaniu w procesie przeciw trzem współuczestnikom zamordowania kaprala Izdebnego zapadł wyrok mocą którego oskarżeni Foltynowicz i Sroka skazani zostali na karę 4,5 lat więzienia, a oskarżony Żurek na 4 lata.
Odważną postawą podczas tych procesów wykazali się obrońcy oskarżonych, co spotkało się z uznaniem opinii publicznej w kraju i za granicą. Poznańscy adwokaci utworzyli wieloosobowy zespół i w tydzień ustalili linię obrony, podczas gdy władze przygotowywały akty oskarżenia przez ponad 2 miesiące. Jednym z obrońców był wówczas mecenas Michał Grzegorzewicz. Podczas procesu w 1956 roku wskazywał, że świadkami wydarzeń nie byli chuligani, lecz robotnicy delegaci do oficjalnych rozmów z rządem.
Kogoż powołujemy? Powołujemy delegatów ZISPO, powołujemy Radę Zakładową. Czyż to są ludzie, którzy by mieli rzucać tutaj w swych zeznaniach jakieś demagogiczne frazesy na szalę sprawiedliwości? Wydaje się, że nie.
Za bezkompromisową postawę wobec komunistycznych władz adwokaci zostali poddani represjom. Zostali zrujnowani wysokimi grzywnami i zawieszeniem w prawach do wykonywania zawodu. Tyle poznańskich archiwaliów, a jak kilka dni temu obchodzono 60. rocznicę tamtych wydarzeń, jak co roku z samego rana zawyły syreny zakładów Cegielskiego. 60 lat temu był to sygnał do rozpoczęcia strajku. Teraz przy tych dźwiękach spotkali się kombatanci i obecni pracownicy zakładów Cegielskiego.
Co roku, oczywiście, jesteśmy tutaj, rok przyjeżdżamy.
Nie wiedzą, co tu się działo, bo im nikt nie uczy tego, nikt ich nie uczy tego.
Jest coś pięknego, piękne, że jest tyle ludzi, że nie zapominaj. Wszystko zaczęło się tu, to ci ludzie zaczęli.
Stajemy dziś w skupieniu i zadumie po to, aby przywołać pamięć tych, którzy ofiarą swego życia oświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła.
Na uroczystościach rocznicowych były wielotysięczne tłumy.
Bardzo szanuję tradycję, szanuję pamięć i jestem wdzięczny osobom, które oddawały życie za to, by żyć lepiej.
To, że tutaj jestem, to oczywiście zawsze jestem na obchodach, bo jestem rodowitą poznanianką.
Wolność jest dana wszystkim i wszyscy my, Polacy, jesteśmy zobowiązani o to, żeby o tą wolność walczyć i żeby pamiętać o tych ludziach.
Oddali to, co mieli najcenniejsze, swoje zdrowie, życie, żeby nam teraz żyło się tutaj i bezpiecznie, i godnie.
Prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56 Aleksandra Banasiak podkreśla, że wystąpienie stolicy Wielkopolski przeciwko władzom komunistycznym nie poszło na marne. Jedna z legendarnych uczestniczek robotniczego zrywu mówiła, że wolnościowy marsz poznaniaków 60 lat temu dotarł w kolejnych latach do innych miast.
A ich dokonania w kolejnych latach utrwalone zostały poprzez daty zapisane na tych poznańskich krzyżach. Nasz zryw okazał się niezwykłym, ważnym wydarzeniem. 4 miesiące później, bo w październiku tego samego roku, zainspirowani naszym buntem, z ostrym protestem wystąpili nasi bracia Węgrzy.
Uroczystości miały państwowy charakter, uczestniczyli w nich prezydenci Polski i Węgier. Mówili o wielkim męstwie i odwadze robotników, którzy zainspirowali mieszkańców Budapesztu do rozpoczęcia powstania. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania węgierskiego w 1956 była demonstracja solidarności z mieszkańcami Poznania. Prezydent Węgier mówił, że właśnie dzięki zrywowi poznańskich robotników świat poznał prawdziwe oblicze komunistycznego ustroju. To oni zdemaskowali naturę reżimu, który wysłał czołgi przeciwko tym, w imieniu których rzekomo sprawował władzę, przeciwko robotnikom. Prezydent przypomniał, że władza, która czyni naród swoim zakładnikiem, jest uzurpatorska. 28 czerwca 1956 zostało jasno powiedziane, system, który nazywa siebie władzą robotniczą, lekceważy robotników. Właśnie tego dnia dojrzał zatruty owoc powojennego systemu sowieckiego. A Andrzej Duda podkreślał, że wydarzenia sprzed 60 lat stały się podwaliną pod kolejne antykomunistyczne zrywy Polaków, a w końcu odzyskanie niepodległości.
To właśnie dzięki temu robotniczemu nie, dzięki żądaniu zwykłej sprawiedliwości, uczciwości, a także wolności, odzyskaliśmy tę wolność po 89 roku. I jeżeli dzisiaj z perspektywy 60 lat patrzymy na tamte wydarzenia, to chcę tu jako prezydent Rzeczypospolitej z całą mocą powiedzieć. Polska składa hołd bohaterom powstania czerwca 1956 roku.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że Polacy i Węgrzy, ale też inne narody Europy Środkowo-Wschodniej doskonale wiedzą, że trzeba za wszelką cenę bronić wolności i godności obywateli. Z kolei prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zwrócił uwagę na męstwo i odwagę uczestników robotniczego zrywu w Poznaniu. Zaznaczył, że poznański czerwiec był pierwszym z kamieni milowych na drodze do uwolnienia spod jarzma komunizmu.
Wszyscy przecież wiemy, niezależnie od prowadzonych analiz, badań czy historycznych studiów, że poznański czerwiec był przecież w jakimś sensie u źródeł kolejnych naszych zmagań o wolność i solidarność, o prawdę, sprawiedliwość i niepodległość ojczyzny, o zrzucenie z polskiego narodu jarzma komunistycznej niewoli.
Przez wiele lat temat Poznania 56 był zakazany, nie wolno było o tym mówić w oficjalnym obiegu. W 81 roku, w 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu stanął pomnik czerwca, nazwany Poznańskimi Krzyżami. Monument stał się powszechnie rozpoznawalnym symbolem. To właśnie przy nim 3 czerwca 97 roku podczas pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II złożył hołd robotnikom czerwca.
Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku. Pomniku ofiar czerwca 1956 roku. Został on zniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Cieszę się, że dziś razem z wami, młodą Polską, mogę uklęknąć pod tym pomnikiem i oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, sprawiedliwości, niepodległości ojczyzny.
A jakie było znaczenie poznańskiego czerwca okiem historyków? To protest Polaków przeciwko stalinizacji, mówi historyk profesor Marek Wierzbicki. Manifestanci domagali się wycofania narzuconych norm pracy, obniżek cen i podwyżek płac. To wszystko sprawiało, że nie godzili się na stalinizację kraju, uważam.
Stalinizacja polegała na przenoszeniu wzorców ustrojowych, wzorców gospodarczych, a nawet kulturowych ze Związku Radzieckiego pod rządami Stalina na grunt Polski. Bardzo brutalne rządy cechujące się terrorem masowym. Równocześnie trwał plan 6-letni, który miał przynieść poprawę warunków życia. Tymczasem on przyniósł paradoksalnie pogorszenie warunków życia.
Protesty robotników w Poznaniu miały podłoże ekonomiczne, antysystemowe i niepodległościowe, dodaje dr Rafał Raczek z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mówi też, że historycy wciąż ustalają nowe fakty związane z powstaniem wielkopolskich robotników. Zwraca uwagę, że bardzo trudno ustalić dokładną liczbę ofiar.
Wiele osób, które odniosło rany, które znajdowało się w poznańskich szpitalach, na przykład nie było pod własnymi imionami, nazwiskami przyjmowanych, rejestrowanych, tak by nie podlegali później szykanom. Z potocznych informacji, które pojawiały się w społeczeństwie, mówiono o osobach, które umierały wskutek ran poniesionych w Poznaniu tygodnie, miesiące później w innych miejscach na terenie kraju, do których wracali, a nie ma tego odnotowanego w oficjalnych dokumentach.
A te oficjalne, ustalone przez IPN liczby, do tłumienia protestów komunistyczne władze wysłały 10 tysięcy żołnierzy. Ponad 350 czołgów do protestujących strzelali też milicjanci i służby bezpieczeństwa. IPN szacuje, że w trakcie tych wydarzeń zginęło 58 osób, a 650 zostało rannych. Jeszcze muzyczny akcent niedawnych uroczystości rocznicowych. W historycznej hali Zakładów Cegielskiego odbył się organizowany przez Polskie Radio Merkury koncert upamiętniający 60. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Okolicznościowy program przygotował zespół Depres.
Pomysł prezesa Radia Merkury i wielu ludzi, którzy wspomagają te obchody czerwca 56 tutaj w Poznaniu. Depres poprzez płytę Myśmy Rebelianci, którą nagraliśmy razem z Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 roku, być może otworzył sobie taką furtkę do tego, żeby być takim historyczną platformą tak naprawdę wartości związanych z patriotyzmem.
Hołd oddajemy tym wspaniałym ludziom, to jest jedna sprawa, bo tak trzeba, bo tak nasza historia mówi, to jest piękne.
Wśród widzów na tym koncercie był m.in. prezes Wielkopolskiego Okręgu Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego Zenon Wechman.
Wspaniale. Właśnie bardzo dobrze, że
młodsi przejmują, że jest to brane w kulturę, że nie jest to tylko pamięć nagrobna, ale pamięć żywa, niosąca wśród ludzi ten efekt. Te obrazy, które tutaj były, były autentycznymi obrazami i uczestniczyłem tutaj na tym placu przed zamkiem i dalej przeszedłem całą grupą na ulicę Młyńską, gdzie zostało rozbite więzienie.
Haftowali ci syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożu. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię syneczku, ziemi twej na pamięć. Gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem twu. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. Nie wyszedłeś jasny synku, szczalną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minus zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło? Oddzielili cię syneczku od słów, co jak młody wziął. Haftowali ci syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożu. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię syneczku, ziemi twej na pamięć. Gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem twu. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minus zło. Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło?
To była inauguracyjna audycja z cyklu Historie pisane na nowo. W każdą niedzielę po 14 mówić będziemy o nieznanych wydarzeniach, zapomnianych faktach i ważnych uroczystościach. Czekamy też na Państwa sugestie odnośnie tematyki kolejnych odcinków pod adresem mailowym historie@zachod.pl. Audycję przygotował dziś Kamil Chybki, całość zrealizował Andrzej Gruszka, a muzycznie towarzyszyli nam dziś Kazik Staszewski z własną wersją Mazurka Dąbrowskiego, zespół Depress, który specjalnie na rocznicę Poznańskiego Czerwca przygotował piosenkę Rozstrzelano moje serce w Poznaniu oraz Tadeusz Polkowski z własną interpretacją Elegii o chłopcu polskim.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.